Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Podcast biznesu bez stresu. 11 listopada 2020 roku. Odcinek 89. Teraz w twojej pracy. 9. odcinek audiobooka Teraz, jak już dziś zmienić jutro. Ostatnie egzemplarze oryginalnego papierowego wydania tej książki prawdopodobnie są jeszcze dostępne w sklepie Biznesu bez stresu. Serię sponsorują Biznes bez stresu oraz Mylne Ryki.
Krzysztof Wysocki. Teraz. Jak już dziś zmienić jutro? Poznaj tajniki sztuki podejmowania właściwych decyzji. Rozdział 12. Teraz w twojej pracy. Jak zdobyć dobrą pracę i odnieść sukces, nie narażając swojej reputacji na szwank? Cytat. Przez całe swoje życie nie spotkałem się z dowodem na to, że możesz przekonać do ciężkiej pracy osobę, która nie chce ciężko pracować. Steve Jobs, współzałożyciel firmy Apple. Praca zawodowa, etat lub umowa z firmą, której nie jesteś właścicielem, stanowi świetne, modelowe wręcz miejsce do ćwiczenia wskazówek zawartych w tym przewodniku. Twoja droga zawodowa doprowadziła cię tu, gdzie jesteś, w momencie podejmowania każdej decyzji. Zdobyłeś zapewne wiele doświadczeń życiowych i masz ze sobą bagaż zobowiązań i atutów. Te wszystkie czynniki określają paletę opcji, z których możesz w każdej chwili wybierać. Im więcej masz doświadczeń i atutów, tym mniej ograniczone jest twoje pole manewru. Jeśli zaś zabrnąłeś w ślepą uliczkę lub ciągniesz ze sobą wiele niewygodnych zobowiązań, musisz przyjąć do wiadomości, że niektóre marzenia leżą na razie poza twoim zasięgiem. Na razie. Pamiętaj o tym ważnym stwierdzeniu. Na razie bowiem za pomocą każdej decyzji możesz zarówno kierować się ku powierzchni jeziora życia, żeby zaczerpnąć nieco powietrza, jak i opadać na porośnięte wodorostami dno. Poszukiwanie pracy. Zanim zaczniesz pracować, musisz dotrzeć do osoby, która będzie chciała cię zatrudnić na warunkach zgodnych z twoimi oczekiwaniami. Zwróć uwagę, musisz dotrzeć nie do firmy, ale do osoby, twojego przyszłego przełożonego. I jego przekonać, że będzie miał z ciebie pożytek. Pracując w jakiejś organizacji, realizujesz oczywiście jej cele, ale robisz to pod kierownictwem menedżera, któremu powierzono wykonanie części tych planów. Twoje zadanie polega na pomaganiu mu w wywiązaniu się z tego obowiązku. Pierwszą decyzją, którą musisz podjąć, szukając pracy, jest określenie odpowiadających ci rodzajów zajęć i miejsc ich wykonywania. Zgodnie z filozofią przedstawioną w tym przewodniku, wachlarz twoich możliwości wynika z drogi, którą przebyłeś w przeszłości, doświadczeń, które zebrałeś i bagażu, który masz ze sobą. Jeśli starasz się o pierwszą pracę, twoja dotychczasowa droga wiodła przez szkoły i uczelnie wyższe. Nie musisz dążyć za wszelką cenę do zatrudnienia się zgodnie ze zdobytym wykształceniem. Jeśli dobrze wybrałeś kierunek studiów i twoja specjalizacja jest poszukiwana na rynku, znajdujesz się w komfortowej sytuacji i możesz przebierać w ofertach pracodawców. Gorzej, jeśli zwabiony mirażem dyplomu zasiliłeś armię specjalistów od zarządzania i marketingu, którzy zdobyli tytuł magistra lub licencjata, studiując na jakiejś podrzędnej, nikomu nieznanej uczelni. W przypadku zmiany pracy przebyłeś dłuższą drogę i zapewne doszedłeś do wniosku, że jej obecny kierunek nie odpowiada twoim potrzebom lub ambicjom. W takiej sytuacji warto zatrzymać się na chwilę i sprawdzić, czy to tylko chwilowe zniechęcenie długą prostą, którą właśnie przemierzasz, czy też prawdziwy problem do rozwiązania. Czasami odpowiedź jest oczywista. Długa prosta staje się kręta, wąska i wyboista. Ale czasami ulegasz tylko złudzeniu, że gdzie indziej trawa jest bardziej zielona. Jednak niezależnie od tego, jak silnie czujesz potrzebę zmiany pracy, twoja edukacyjna i zawodowa droga doprowadziła cię do pewnego miejsca, z którego w jednych kierunkach jest łatwiej dalej iść, a w innych trudniej. Na przykład, jeśli przez 3 lata programowałeś aplikacje internetowe w języku Java, stosunkowo łatwo będzie ci przejść do firmy, w której oprogramowanie rozwijane jest w języku Ruby. Trudniej, jeśli postanowisz tworzyć aplikacje w języku C++ dla sterowników przemysłowych stosowanych w elektrowniach atomowych. A jeszcze trudniej, jeśli zapragniesz kierować budową odcinka autostrady. Radykalne zmiany w karierze zawodowej są możliwe. Jednak ich realność w znacznej mierze determinuje droga, którą do tej pory przebyłeś, oraz zdobyte przez ciebie doświadczenia. Wiele osób obecnie uważa, że w książkach i w internecie można znaleźć wszystko. Przepis, jak postępować w każdej sytuacji i jak rozwiązać każdy problem. Niestety, jest to tylko złudzenie. Również ten przewodnik nie poda ci recepty na podjęcie właściwej decyzji zawsze i wszędzie. Może jedynie podpowiedzieć, jakich sprawdzonych metod użyć i jakich błędów się wystrzegać. Ale praktyczne doświadczenie musisz zdobyć sam, wybierając dobrze lub źle, a następnie wyciągając wnioski z tego, co się wydarzyło. Doświadczenia, które zebrałeś, podróżując przez przeszłość, są zatem drugim elementem definiującym twoje możliwości wyboru stanowiska, na którym chciałbyś zamieniać swój czas i umiejętności na inne dobra. Oprócz tego masz jeszcze za sobą bagaż. Posiadając kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności w banku, inaczej podchodzisz do poszukiwania pracy niż z debetem na koncie, kredytem hipotecznym do spłacenia i rodziną na utrzymaniu. Szeroka sieć kontaktów i znajomości z pewnością pomoże ci znaleźć dobry etat. Jeśli zaś jesteś odludkiem, ominą cię informacje o ciekawych propozycjach. Gdy ciągnie się za tobą opinia nieodpowiedzialnego lenia, spóźnialskiego obiboka albo posiadacza much w nosie, nie licz, że w wyścigu do atrakcyjnej posady wyprzedzisz zorganizowanego i kompetentnego profesjonalistę. Możesz na to liczyć tylko wtedy, gdy prezesem firmy jest twój ojciec. Ale przy takim stylu zarządzania może to być krótka radość. Tak więc, choć droga, doświadczenia i bagaż z przeszłości kształtują twoją przestrzeń, w jakiej masz szansę skutecznie poszukiwać pracy, w dalszym ciągu jest to przestrzeń, a nie wąwóz, którego strome ściany nie pozwalają na żaden manewr. Dlatego, zanim zaczniesz na lewo i prawo wysyłać swoje CV, przemyśl, co tak naprawdę chciałbyś osiągnąć. Zarówno na krótką, jak i na dłuższą metę. I niech to nie będzie marzenie o zarobieniu góry pieniędzy, ponieważ motywacja finansowa umiera najszybciej, zanim pojawią się jej owoce. Dlatego ci, których celem jest dorobienie się, tak często przegrywają z tymi, którzy robią interesujące, przydatne rzeczy. A pieniądze uważają tylko za potwierdzenie słuszności ich wyborów. Gdy już będziesz miał wizję, co chciałbyś zaoferować innym ludziom, rozejrzyj się i wybierz kilka miejsc, gdzie mógłbyś realizować swoje zamierzenia. Skoro dana branża cię interesuje, bez trudu wskażesz te firmy, których filozofia działania najlepiej pasuje do wyznawanych przez ciebie ideałów. Nie warto pracować dla złodzieja, jeśli jesteś uczciwym człowiekiem. I nie warto pracować w firmie działającej zgodnie z prawem, jeśli masz naturę kombinatora. Pracodawca nie będzie miał z ciebie pożytku, a ty nie osiągniesz sukcesów, z których byłbyś dumny. Żadne pieniądze nie wynagrodzą ci frustracji, której doznasz, i poranionego sumienia. Po ograniczeniu kręgu interesujących cię potencjalnych pracodawców, przygotuj i wyślij do nich listy motywacyjne i CV. Tak, dla każdego z nich przygotuj oddzielne dokumenty, w których przekonująco uzasadnisz, dlaczego ty chcesz dla nich pracować i dlaczego oni powinni chcieć ciebie zatrudnić. Jeśli uważasz, że to za dużo roboty, że wystarczy skopiować standardowy list motywacyjny i CV, to się nie rozumiemy. Wierzę, że chcesz podejmować właściwe decyzje i skutecznie je realizować. W przeciwnym przypadku tracisz czas, słuchając tego przewodnika. Doświadczenie pokazuje, że 99% kandydatów nie rusza nawet małym palcem, żeby dowiedzieć się, co robi firma, do której wysyłają swoje standardowe CV. A potem, szczęśliwym trafem, idą na rozmowę kwalifikacyjną. A przemyślenie odpowiedzi na pytanie, dlaczego to właśnie mnie ten pracodawca powinien zatrudnić, stanowi dla nich kosmiczne wyzwanie, wykraczające poza orbitę przeciętności tak daleko, że obszary te nie zostały jeszcze spenetrowane przez najnowocześniejsze nawet radioteleskopy. A wystarczy tylko pół godziny, internet i jedna kartka z notatkami, żeby twoje zgłoszenie natychmiast wyróżniło się z tłumu. O ile praktycznie każdy indywidualny list motywacyjny powinieneś pisać niemalże od zera, o tyle najlepszą metodą komponowania swojego CV dla każdego adresata oddzielnie jest destylacja twojego rejestru osiągnięć zawodowych. Fakty łatwo umykają z pamięci. Sukcesy się wyolbrzymiają albo karłowacieją. A porażki mają zwyczaj przysłaniać to, co ci się udało osiągnąć. Dlatego powinieneś prowadzić i uaktualniać nie rzadziej niż raz na kwartał swój rejestr osiągnięć zawodowych. Zwykły dokument tekstowy w postaci chronologicznego CV, dokumentujący wszystkie twoje osiągnięcia i pełnione funkcje. Te, które uważasz na tyle istotne, że mogłyby zainteresować twojego przyszłego pracodawcę. Oczywiście waga wielu z nich zmniejsza się z biegiem czasu w porównaniu z następnymi, większymi sukcesami. Ale to naturalny proces, nie wpływający na przydatność twojego rejestru osiągnięć zawodowych. Najważniejsze jest posiadanie zawsze aktualnego źródła dowodów świadczących o twoich kompetencjach. To najistotniejszy element twojego bagażu zawodowego z przeszłości. Mając taki obszerny dokument, możesz poczuć chęć pójścia na łatwiznę i wysyłania go całego każdemu potencjalnemu pracodawcy. Nie rób tego. Z pewnością masz na koncie i udokumentowałeś wiele ciekawych osiągnięć, ale czy to powód, żeby zmuszać do tej niewątpliwie interesującej lektury menadżera, który właśnie szuka wsparcia w rozwiązywaniu jego problemów? Prawda jest brutalna. Jeśli pracodawca zatrudnia pracownika, to znaczy, że są zadania, których nie ma kto wykonać. Najczęściej z braku czasu. Nie licz więc, że ktokolwiek przeczyta drugą i kolejne strony twojego obszernego CV. Twoje CV powinno składać się tylko z jednej strony i zawierać samo sedno. Jedynie to, czego oczekuje ten konkretny pracodawca, do którego je skierowałeś. Merytorycznie te oczekiwania są różne, zależne od branży. Ale praktycznie każdy szef oczekuje tylko trzech rzeczy. Umiejętności rozwiązywania problemów, co wymaga nie tylko branżowej kompetencji, ale również zdolności do nieszablonowego myślenia. Umiejętności współpracy z innymi ludźmi w celu rozwiązywania problemów oraz samego rozwiązywania problemów. Same umiejętności nie wystarczą. Pracodawca oczekuje, że posłużą ci one w rzeczywistym działaniu, a nie tylko będą podstawą do formułowania własnych, słusznych skądinąd koncepcji. Chciałby, żeby wyzwania działały na ciebie jak czerwona płachta na byka. Idealnego pracownika przepełnia autentyczna chęć rozprawiania się z problemami. Kiedy widzi leżący na podłodze papierek, podnosi go i wrzuca do kosza. Nie czeka, aż ktoś mu każe to zrobić. Nie narzeka na leniwe sprzątaczki i niesprzyjające okoliczności przyrody. Nie prosi też o pozwolenie. Po prostu przywraca ład i porządek we wszechświecie. Twoje CV powinno być dowodem, że zatrudniając cię, twój przyszły przełożony właśnie to otrzyma. Jak go przekonać? Ze swojego rejestru osiągnięć zawodowych przenieś do CV maksimum 3 osiągnięcia związane z każdym z chronologicznie wymienionych etapów twojej kariery. Osiągnięcia, które uważasz za najbardziej przystające do problemów dręczących przyszłego pracodawcę. Istotną sprawą jest sposób sformułowania tych osiągnięć. Dla ciebie ukończenie kursu obsługi pakietu oprogramowania biurowego może być znaczącym sukcesem. Jednak taki certyfikat w żaden sposób nie pomoże twojemu szefowi. Chyba nie zaprzeczysz, że o wiele bardziej przekonująco brzmi stwierdzenie: skutecznie przygotował dokumentację przetargową, korzystając z pakietu Microsoft Office, od stwierdzenia: zdobył certyfikat zaawansowanego użytkownika Microsoft Office. Podobnie bardziej przekonuje stwierdzenie: zwiększył terminowość realizacji zadań o 23% w okresie roku od wdrożenia metodyki PRINCE2, od stwierdzenia: brał udział we wdrożeniu metodyki PRINCE2. Zwięzłość, rozwiązane problemy i konkrety, najlepiej wyrażone liczbowo, stanowią podstawowe składniki wygrywającego CV. Jeśli posiadasz aktualny rejestr osiągnięć zawodowych, przygotowanie takiego dokumentu zajmie ci zaledwie kilkanaście minut. Dla twojej przyszłej kariery i zawartości przyszłego bagażu ważne jest, żeby to, co piszesz, było prawdą, ponieważ prędzej czy później świat demaskuje pozorantów. Praca w zespole. W każdej książce o osiąganiu sukcesów i o ludziach, którzy zrobili w życiu coś więcej od samotnego siedzenia na kanapie przed telewizorem, przeczytasz, że nie da się niczego dokonać bez współpracy z bliźnimi. Problem w tym, że ci bliźni są inni. Jacyś dziwni. Miewają głupie pomysły, które nigdy nie przyszłyby ci do głowy. Ale miewają też wspaniałe koncepcje i spostrzeżenia, na które sam byś nie wpadł. Z jednej strony mówi się o zbiorowej mądrości, a z drugiej o kolektywnej głupocie. Niezależnie od tego, która z tych opinii jest słuszna, musisz zaakceptować fakt, że zawsze przyjdzie ci pracować w zespole. Że postawa jedynego sprawiedliwego w organizacji, która cię zatrudniła, nie przyniesie korzyści ani jej, ani tobie. Czy oznacza to, że powinieneś być konformistą, wyzbyć się swoich ideałów i wtopić w tłum szarych trybików, od których nic nie zależy? Nie, absolutnie nie. To tylko oznacza, że podejmując każdą decyzję, powinieneś ze szczególną pilnością stosować idee przedstawione w pierwszych trzech częściach tego przewodnika. W każdym przypadku twoja zespołowa przeszłość determinuje zakres racjonalnych wyborów, których możesz dokonać. Razem ze współpracownikami przeszedłeś pewną drogę. Zdobyliście wspólne i indywidualne doświadczenia. I każdy z was dźwiga ze sobą swój bagaż. Zobowiązania, należności, reputację i stosunki z pozostałymi członkami zespołu. Każda twoja decyzja musi być oparta na tych podstawach, ale jednocześnie stanowi kolejną cegiełkę do budowy twojej przyszłej pozycji w grupie oraz pozycji grupy w otaczającym was świecie. Bardzo istotne jest zachowanie równowagi między dbałością o własny interes i troską o interes zespołu. Bezgraniczne poświęcenie, ciągłe oddawanie do dyspozycji współpracowników wszystkich posiadanych zasobów, w tym tego najważniejszego, czasu, jest okradaniem samego siebie, Prędzej czy później następuje chwila refleksji i nadchodzi olbrzymie rozczarowanie wynikające z poczucia, że nikt tego nie docenia. I w gruncie rzeczy słusznie, że nie docenia. Trudno bowiem podziwiać osobę, która nie dba o swoje interesy. Dlaczego? Dlatego, że zaniedbując siebie, zmniejsza siłę zespołu w przyszłości. Taka permanentna, heroiczna postawa jest często niezdrową próbą zwrócenia na siebie uwagi przez tych, którzy nie umieją inaczej zdobyć uznania otoczenia. Bywają oczywiście sytuacje awaryjne, kiedy powinieneś rzucić wszystko i włączyć się w akcję ratowniczą. Ale ciągłe działanie w trybie kryzysowym świadczy o tym, że dzieje się coś złego. Albo z tobą, albo z zespołem. Na drugim biegunie zachowań znajdują się karierowicze i obiboki. Ci pierwsi traktują zespół instrumentalnie, wykorzystując go do zdobywania władzy i pieniędzy. Gdy jest im to na rękę, nie zawahają się sypać piachu w tryby, przypisywać sobie cudzych osiągnięć i wynosić na zewnątrz grupowych brudów, zarówno tych prawdziwych, jak i tych wymyślonych przez nich samych. A obiboki? Są nieco mniej groźni, choć ich obecność jest dla wszystkich ciężarem, obniżającym gotowość do wspólnej realizacji zadań i pokonywania przeszkód. Czym powinieneś się kierować, podejmując decyzje związane z twoją przynależnością do zespołu? Po pierwsze, lojalnością. Lojalnością dobrze rozumianą. Nie jako bezgraniczne, toksyczne poświęcenie, ale jako otwarte i szczere komunikowanie swojego stosunku do grupowych zamierzeń. Jeśli zgadzasz się z nimi, to po prostu działaj, jak najlepiej wykorzystując swoje umiejętności i możliwości. Jeśli zaś plany zespołu kolidują z twoimi poglądami lub innymi okolicznościami, brak czasu, sytuacja rodzinna, powiedz o tym współpracownikom. Razem możecie wymyślić kompromisowe rozwiązanie, które pogodzi twoje interesy i ograniczenia z potrzebami grupy. Natomiast w poważnych sytuacjach wystrzegaj się postawy sam sobie poradzę. Jeśli nie dasz rady, twoi koledzy będą mieli słuszne pretensje, że nie poprosiłeś ich o pomoc. A jeśli odniesiesz sukces, będzie to twoje osobiste zwycięstwo, które być może da ci awans, ale z pewnością nie przysporzy sympatyków. A przecież zmagając się z nowymi, coraz większymi wyzwaniami, będziesz potrzebował grona zaufanych, wspierających cię ludzi. Praca z szefem. We fragmencie dotyczącym poszukiwania pracy wspomniałem, czego oczekuje od podwładnych praktycznie każdy szef. Są to tylko trzy rzeczy. Umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność współpracy z innymi ludźmi w celu rozwiązywania problemów oraz rozwiązywanie problemów. Na umiejętność rozwiązywania problemów składają się dwa powiązane elementy: branżowa kompetencja i doświadczenie. Nie wystarczy sama teoretyczna wiedza, żebyś w zderzeniu z praktycznym wyzwaniem wpadł na skuteczne rozwiązanie. Pierwszym bowiem krokiem w procesie rozwiązywania problemów jest ich identyfikacja. Zwykle, tak jak lekarz, masz do czynienia z objawami, a nie przyczynami choroby. Dopiero doświadczenie wsparte wiedzą pozwala ci ocenić, czy dany problem w ogóle jest problemem. Może to tylko statystyczne odchylenie, a nie świadectwo systematycznego błędu wymagającego korekty. Może korekta kosztowałaby więcej niż pogodzenie się z pewną niedoskonałością procesu lub produktu. Może należy mieć tylko świadomość istnienia problemu i opracować skuteczne środki zaradcze, ograniczające szkody. Takiego wsparcia oczekuje od ciebie szef. Zatrudnił cię dlatego, że sam nie posiada odpowiednich kompetencji i doświadczenia lub czasu na rozwiązywanie wszystkich problemów. Dlatego nie wyzywaj go w myślach od niedouczonych pajaców, tylko zagospodaruj niszę, którą dla ciebie stworzył. Rozwiązywanie większości problemów nie odbywa się w próżni. Jesteś otoczony ludźmi i okolicznościami. Na okoliczności masz niewielki wpływ. Jednak jakość twojej współpracy z szefem, koleżankami, kolegami i podwładnymi jest kluczowa w tym procesie. Od tego zależy zarówno twoja, jak i ich skuteczność w rozbrajaniu min, które rzeczywistość rozmieszcza wokół waszej organizacji. Być może dziwi cię, że w zestawie oczekiwań każdego szefa, oprócz dwóch umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów, znajduje się również samo rozwiązywanie problemów. Czy nie jest to masło maślane? Otóż nie. Umiejętność robienia czegoś, teoretyczna, a nawet praktyczna, nie oznacza chęci i determinacji niezbędnej do podjęcia działania. Teoretycznie każdy mniej więcej wie, jak udzielić pierwszej pomocy. Wiele osób przeszło przeszkolenie praktyczne. Jednak w sytuacji kryzysowej tylko niektórzy przystępują do ratowania życia ludzkiego. Większość świadków zdarzenia stoi i przygląda się, co z tego wyniknie. Są sparaliżowani, boją się popełnienia błędów, albo zwyczajnie nie chcą pchać się przed szereg. Tymczasem niewykorzystywana umiejętność jest bezwartościowa. Po prostu nie istnieje. Co z tego, że umiesz wbijać gwoździe, myć okna, pisać i poprawiać oprogramowanie czy mobilizować innych do działania, jeśli sam nie przejmujesz inicjatywy i nie pokazujesz, na co cię stać? Twój szef może taką postawę uważać za swego rodzaju dywersję. Przecież zatrudnił człowieka, który miał wziąć na siebie część odpowiedzialności i znaleźć sposób rozwiązania pewnych problemów, a nie wszystko umiejącą marudę, która kwituje każde niepowodzenie stwierdzeniem: a nie mówiłem, że tak będzie? Nie miałeś mówić, kolego, ale działać. W dzisiejszych czasach wiele osób wygodnie sadowi się na fotelach krytyków i recenzentów. Zawsze wiedzą lepiej, jak należało postępować, co przedsięwziąć i jak się zachować w określonej sytuacji. Wymagają tego od szefa, ale zamiast go wspierać, całą energię skupiają na krytyce. Zamiast działać przed szkodą, wylewają na swojego przełożonego wiadra pomyj po fakcie. To jest po pierwsze nielojalne, a po drugie nieskuteczne. Po części postępowanie takie wynika z braku chęci do wzięcia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, a po części z braku akceptacji jednego prostego faktu. Czy ci się to podoba, czy nie, to twój szef reprezentuje wobec ciebie organizację, w której pracujesz. Jest jej obliczem, głosem, sumieniem, doręczycielem oficjalnej interpretacji jej zamierzeń, strategii, kultury i metod postępowania. Tak musi być, dopóki nie opuści swojego stanowiska. W przeciwnym przypadku organizacja rozpada się na atomy i nie ma mowy o wspólnym realizowaniu celów. Szefowie są różni. Niektórzy nie potrafią być skutecznymi i wiarygodnymi ambasadorami interesów firmy wobec pracowników. Jeśli rzeczywiście tak jest, jeśli sytuacja jest naprawdę nieznośna, nie kontynuuj tej współpracy. Poszukaj innego przełożonego. Jeśli jednak twój szef jest ogólnie w porządku, tylko nie zgadzasz się z jego podejściem w niektórych sprawach, porozmawiaj z nim o tym. Zbierz i przedstaw wszystkie swoje merytoryczne argumenty. Postaraj się sprzedać mu swoją koncepcję. Być może coś przeoczył i umożliwisz mu skierowanie spraw na lepsze tory. Ale jeśli mimo twoich wysiłków nie zmieni swojego stanowiska, przyjmij, że jest to zdanie organizacji i w tak nakreślonych ramach postaraj się znaleźć sposoby zrealizowania waszej wspólnej strategii. Tak, nie mylisz się. Dopóki dla kogoś pracujesz, jego strategia powinna być twoją strategią. Po podjęciu decyzji zawsze musi przyjść czas wspólnego działania, a nie kontestowania. Praca z podwładnymi. Tak jak wspomniałem wcześniej, szef jest ambasadorem interesów firmy wobec swoich podwładnych. Będąc nim, Powinieneś jak najlepiej wywiązać się z tego zadania. Musisz być w tym skuteczny i wiarygodny. Aby tak się stało, twoi ludzie powinni widzieć w tobie rozsądnego lidera, wymagającego, ale dbającego o ich interesy. I te zespołowe, i te indywidualne. Jednak pamiętaj, po pierwsze realizujesz cele organizacji, korzystając ze zdolności, pracy i czasu swojego zespołu. Temu wyzwaniu powinny być podporządkowane wszystkie twoje kierownicze decyzje. Jeśli nie identyfikujesz się z celami firmy, nie kontestuj ich. Nie prowadź dywersji. Po prostu zrezygnuj. Na krótszą metę możesz uznać to za porażkę. Jednak konsekwencje długotrwałej frustracji i życia w fałszu są o wiele poważniejsze dla twojego zdrowia i rodziny, niż ci się to może wydawać. Nie warto. Żeby twoi podwładni sprawnie wykonywali swoje zadania, powinni wiedzieć, co jest do zrobienia, dlaczego i co z tego będą mieli. Wielu szefów zaniedbuje już tę pierwszą kwestię. Nie informują pracowników, jakiego działania od nich oczekują. Liczą, że ci sami się domyślą, że sami podniosą z podłogi papierek i wrzucą go do kosza. Albo że sami przejrzą dokumentację produktu, wykryją w niej braki i sprawnie je uzupełnią. Najlepsi członkowie twojego zespołu pewnie to potrafią, ale nie zawsze i nie wszyscy. Jeśli chcesz, żeby coś było zrobione, poinformuj o tym wykonawcę. Choć nie jest to konieczne, na motywację do wykonania zadania bardzo dobrze wpływa świadomość, dlaczego należy je zrealizować. Czego jest elementem? Jakiej większej całości? Nierzadko wyrwana z szerszego kontekstu czynność wydaje się głupia i wygląda tylko na nieuzasadnioną zachciankę szefa, dręczącego swoich podwładnych. Jeśli to możliwe, zawsze staraj się krótko wyjaśnić, dlaczego dane zadanie jest ważne i jak wpisuje się w całokształt działalności firmy. Przecież gdyby nie było ważne, nikt rozsądny nie płaciłby za jego wykonanie. Trzecim elementem motywacji pracowników jest nadanie ich pracy osobistego wymiaru. Podpowiedzenie im, co oni sami będą z tego mieli. Nie tylko w sensie materialnym, który jest najprostszy i najłatwiejszy do wyceny, ale i w sferze motywacji, nie dającej się przeliczyć na pieniądze. Każdy chce robić w życiu rzeczy ważne, przydatne dla innych i być przez nich doceniany. O ile przydatność w wielu przypadkach da się obiektywnie zmierzyć, to sposobów docenienia czyichś dokonań jest tyle, ilu ludzi zasiedla naszą planetę. Niby wszyscy są podobni do siebie, ale każdy potrzebuje czegoś innego. Jeden lubi publiczne wyróżnienie podczas spotkania firmowego, inny nienawidzi takich szopek. Jednemu przyjacielskie poklepanie po plecach sprawi przyjemność, inny uzna to za sztuczne spoufalanie się przełożonego. Jeden chciałby wymienić monitor komputerowy na nowy, o większej rozdzielczości. Inny wziąć dodatkowy dzień wolny i opiekować się bezdomnymi stworzeniami w schronisku dla zwierząt. Z tego powodu, podejmując decyzje i działania dotyczące twoich ludzi, pamiętaj, że równe traktowanie nie oznacza takich samych bodźców i sposobów doceniania. Żeby być skutecznym, dostosowuj swoje metody do potrzeb i cech charakteru poszczególnych członków zespołu. Miej na uwadze, że w zdecydowanej większości przypadków zasada czyń drugiemu w nagrodę, co i tobie miłe, nie działa. Kiedyś marzyłem o posiadaniu motoroweru, takiego drapieżnego, sportowego, którym można byłoby pojeździć po górkach i piaszczystych wydmach. Mój tata postanowił spełnić moje jednośladowe pragnienia i sprezentował mi Jawę. Najlepszy w swojej klasie, dostojny skuterek miejski, zupełnie nie nadający się do pokonywania wertepów. Chciał jak najlepiej, ale zawierzył swoim preferencjom zamiast uwzględnić moje potrzeby. W przypadku niepowodzeń zespołu lub pracownika bardzo ważne jest przesunięcie środka ciężkości decyzji z przeszłości w przyszłość. Zgodnie z filozofią tego przewodnika, do wpadki doszło dlatego, że ktoś poruszał się po niewłaściwej drodze. Teraz, gdy mleko się rozlało, nie czas na rozpamiętywanie, czy ta droga mogła być inna, czy nie. Nie mogła, skoro nie była. Nie czas też na polowanie na czarownice i palenie ich na stosie. Jedyne, co możesz zrobić z niepomyślną przeszłością, to zapamiętać ją jako doświadczenie, przywoływane w podobnych sytuacjach w przyszłości. W twoim bagażu może pojawić się trochę zszarganej reputacji, ale usunąć ją mogą tylko właściwe decyzje skierowane w przyszłość, które podejmujesz teraz. Twoje decyzje po każdym niepowodzeniu powinny mieć tylko dwa cele. Pierwszy – zażegnać niebezpieczeństwo i naprawić lub zminimalizować powstałe szkody, czyli wyznaczyć nową, właściwą trasę podróży w przyszłość z niefortunnego miejsca, w którym się znalazłeś wraz ze swoim zespołem. Cel drugi – zadbać o to, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. Być może wystarczy żółta kartka dla podwładnego, a może konieczna jest już czerwona, ponieważ po raz kolejny zrobił ten sam błąd. Być może należy zmienić nawyki, rytuały lub procedury. Ważne, żeby cały twój zespół, a nie tylko ty, poczuł się odpowiedzialny za zapobiegnięcie podobnemu nieszczęściu w przyszłości. Rozstanie z firmą. W życiu bywa różnie. Ludziom i organizacjom zmieniają się priorytety. Powstają formalne i nieformalne sieci współpracy i konstelacje destrukcji. Niewielkie niesnaski potrafią przeistoczyć się w rujnujące obydwie strony konfliktu wojny. A czasami po prostu zaczynasz czuć inne powołanie i droga zawodowa, którą podążasz, przestaje być twoją drogą. Co wtedy zrobić? Po pierwsze, nie działaj pochopnie. Nie podkładaj bomb, nie sprzymierzaj się z wrogami twoich wrogów i nie pal mostów. Bądź profesjonalistą także na finiszu swojej współpracy z organizacją, w której spędziłeś trochę czasu i dla której zrobiłeś kilka dobrych uczynków. Obrażanie się i złośliwości nie mają sensu. Z pewnością nic na nich nie zyskasz. Rozważ, dokąd przywiodła cię twoja zawodowa droga, jakie masz doświadczenia i co znajduje się w twoim bagażu. Może się okazać, że porzucenie pracy w tym miejscu i momencie nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. Że warto chwilę poczekać, żeby wyjść z dołka na górkę, zdobyć nowe, ciekawe kompetencje albo pozbyć się balastu. Jeśli jednak postanowiłeś złożyć wypowiedzenie, powinieneś dysponować jednym z dwóch atutów: zaakceptowaną propozycją kolejnej posady lub pokaźną poduszką finansową, pozwalającą ci na przerwę w zarobkowaniu. Chodzi o to, żeby zmiana pracy nie była dla ciebie dramatycznym zerwaniem z przeszłością, ale optymistycznym wkroczeniem w przyszłość. Tylko w takim stanie ducha możesz szczerze życzyć poprzedniemu pracodawcy powodzenia w jego działalności, mimo że twoja niezgoda na niektóre jej aspekty była powodem waszego rozstania. A skoro życzysz mu dobrze i nie chcesz w przyszłości na jego widok uciekać na drugą stronę ulicy, pożegnaj się z nim profesjonalnie. Punkt pierwszy. Mając już zagwarantowaną inną posadę, nie zwlekaj i natychmiast uprzedź bezpośredniego przełożonego o swoim odejściu. Punkt drugi. Zadeklaruj szczerą chęć współpracy w zakresie zapełnienia wyrwy, która powstanie po twoim odejściu. Punkt trzeci. Zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby osoba przejmująca twoje obowiązki przejęła je dobrze. Punkt czwarty. Do ostatniego dnia bądź lojalny wobec organizacji i przełożonego. Nie pozwalaj sobie na to, na co nie pozwoliłbyś sobie przed rozwodem. Punkt piąty. Żegnając się, podkreśl to, co łączyło cię z firmą i podziękuj za drogę, którą wraz z nią przebyłeś. za doświadczenia, które dane ci było zebrać i za atuty, które mogłeś włożyć do swojego bagażu. Tak postępują profesjonaliści, którzy zasługują na zaufanie każdego pracodawcy. Zasługują, więc są nim obdarzani. Dania na wynos. Pierwsze. Bądź fachowcem od rozwiązywania problemów, które trapią pracodawców. Drugie. Systematycznie prowadź swój rejestr osiągnięć zawodowych. Trzecie. Bądź lojalny wobec zespołu, w którym pracujesz. Czwarte. Szef jest ambasadorem interesów firmy. Piąte. Twój sukces służy sukcesowi twojego szefa i twojej organizacji. Szóste. Po podjęciu decyzji przychodzi czas działania, a nie kontestowania. Siódme. W przypadku niepowodzenia skup się na przyszłości, a nie przeszłości. Ósme. Zmieniając pracę, nie zrywaj z przeszłością, ale wkraczaj w przyszłość.